Nerdy nocą.
Ale jest dzień.
Blim, 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 dżingielek, czy jeszcze nie?
Nerdy nocą?
Jest takie złe.
Nerdy nocą.
W miarę przyzwoite.
Nerdy nocą.
No możesz mnie, wiesz, dotykać.
Kabel cię nie mogę trącać.
Jest okej, okay, jeśli
chcesz tam. Poduszkę pod głowę jeszcze?
Nie, najwyżej misia sobie włożę.
Porozmawiamy o seksie.
Spoko.
Co ty na to? Zajrzałam na twojego blogaska któregoś i tam było o wibratorze i tyle pamiętam.
Super.
I jak?
Zajebiście się bawiłam pisząc tę notkę, bo to była pierwsza notka, w której ja pisałam o mnie.
O swoich własnych doświadczeniach?
Tak.
A.
Wszystkie pozostałe były zawoalowane, to znaczy są zawoalowane.
Tam są, rozumiem, historie...
Są historie, które są moje, nie moje, zamienione, tam są jakieś różne doświadczenia. A to po pierwsze są historie, a po drugie są jakieś tam poradniki, które też oczywiście składają się z jakichś różnych moich doświadczeń, ale za każdym razem, jak piszę poradniki, to zawsze się mam taką ekipę ludzi, których dopytuję, tak? Co byście powiedzieli na ten temat?
Taki, no
taki, wiesz, żeby też no jako niedoszły naukowiec... Mam taką zawsze potrzebę, żeby metodologia zbierania danych była właściwa, więc mam jakoś...
Zadajesz tak... jakiego rodzaju pytania?
Na przykład zadałam pytanie, co to znaczy, że kobieta jest dobra w łóżku.
Doskonałe pytanie. I co to znaczy?
Wiesz, to dla każdego coś innego. Dostałam od facetów z kilkanaście, około 20 odpowiedzi. I jeszcze notka nie powstała, ta, bo ja teraz jakoś mam taką trochę przerwę w pisaniu, ale zbieram dane, zbieram różne, gromadzę. Zasadniczo chyba, wiesz, co najważniejsze, co się powtarzało, to żeby przejmowała inicjatywę, przynajmniej czasami.
Czyli marzą o tym, żeby nie leżała i nie
jak
robiła...
Jak wkłada. To jedno. Drugie, żeby... Znaczy z jednej strony, żeby przejmowała inicjatywę, z drugiej strony, żeby miała pomysły, bo ja rozumiem, że te pomysły, to ona nawet nie musi być pierwsze do realizowania, ale niech coś tam sobie wymyśli. A poza tym dużo facetów, przy czym myślę, że też... grupa docelowa, którą pytałam, jest grupą raczej taką bardziej zaawansowaną, ale...
Wierzymy w to, że nasi znajomi mają udane życie seksualne.
Nie, wierzymy w to, że są inteligentni, sensowni, że wiesz, mają myślą sensownie na ten temat. Ale oni mówili też o czymś takim, że to nie chodzi o to, jak ona wygląda, to nie chodzi o to, jak ona się zachowuje, to bardziej chodzi o to, co jest między nimi.
Myślę, że to się prędzej czy później do tego sprowadza.
No oczywiście można zaliczać, wiesz, jednorazowe
Nie no,
akcje,
ale to wtedy
tak?
się mówi, że było zajebiście, a nie, że ktoś był zajebisty w łóżku. To strasznie trudno na jednej próbce ocenić.
Tak, dokładnie. Zwłaszcza, że było zajebiście, to znaczy, że mnie było zajebiście. To, czy ona jest zajebista w łóżku, to już zależy od niej, tak? Co ona robi, jak bardzo się dostosowuje.
Jak bardzo ja mam do niej zaufanie, żeby zrobić niektóre rzeczy, czy pokazać jakieś rzeczy po sobie,
czy w ogóle, poprosić o jakieś rzeczy. Czy w ogóle właśnie, żeby rozmawiać na ten temat. Wiesz, jak to jest strasznie trudne.
To jest zaskakująco. Strzał w stopę to jest. Wszyscy powinni ze sobą rozmawiać o seksie, bo to jest
ale ekstra. Ja nigdy nie wiem jakby, kiedy rozmawiać o tym seksie. W sensie...
Przedtem chyba.
No więc moim zdaniem nie.
I potem?
Moim zdaniem bezpiecznie jest
też
potem.
Jest
znaczy w trakcie jest okej.
Okay. W trakcie jest okej, okay, bo to jest na pewno bezpieczna przestrzeń, żeby rozmawiać
chociaż
o seksie.
Chociaż są faceci, czy są osoby. Ja mogę się odnosić tylko w stosunku do facetów, bo...
A właśnie, czy było pytanie, co oznacza, że facet jest dobry w łóżku?
Nie, no ale zaczęłam od tego pytania. Zaczęłam od tego pytania, co znaczy, że kobieta jest dobra w łóżku.
To o tym to możemy sobie porozmawiać między sobą jako baby.
Dokładnie, ale nie, wiesz, jakby blog jest nastawiony na kobiety. W związku z tym... Pomyślałam sobie, że kobiety raczej będą ciekawe tego, co to znaczy, że kobieta jest dobra w łóżku i z tego mogą coś wyciągnąć dla siebie, niż na odwrót. Na odwrót oczywiście z czasem też mogę zadać to pytanie, co za problem. Tak samo było zresztą, jak pytałam o seks oralny czy o seks analny, to jednak głównie pytałam myśląc o kobiecie.
Wydaje mi się, że nie ma złych momentów na rozmowy o seksie, tylko kontekst musi być dobry.
Wiesz, rozmowa o seksie, szczególnie na początku relacji, kiedy jeszcze nie ma tych wszystkich kodów komunikacyjnych określonych, to one są niebezpieczne, to jest jak chodzenie po linie.
Tak, bo można coś o sobie powiedzieć takiego, co wystraszy drugą osobę, albo...
Albo można komuś sprawić przykrość.
Bardzo.
Bo można niechcący nacisnąć coś, co jest, nie wiem, moją słabą stroną. Jeśli na przykład, jeśli ktoś by mi powiedział, że... Bo, nie wiem, śmieszny jest ten dźwięk, który wydziela twój biust, kiedy skaczesz na mnie.
I potem myślisz o tym za każdym razem, kiedy twój
bierze
udział.
Po pierwsze, a po drugie myślisz sobie, że kurczę, mam, nie wiem, mam obwisły biust, tak, albo nie
Bóg wie, jaki mam ten biust.
Tak, no bo tak. Skoro powiedział tak, że śmieszny jest ten dźwięk, tak?
A oni to czasami mówią zupełnie bez złych intencji, z czułością taką. To jest taki dźwięk dla nich.
Tak, i to wymaga, moim zdaniem, przyjmowanie takich komunikatów wymaga pracy nad sobą, bo wymaga poczucia własnej wartości. W ogóle wszystko, co dotyczy seksu i mówienia o seksie, wymaga takiego tłumaczenia, takiego filtru na zasadzie, on nie chciał mówić źle. Skoro ze mną uprawia ten seks, to znaczy, że nie ma złych intencji. Ale to jest bardzo trudne. Kiedy masz niskie poczucie własnej wartości, to wszystko odbierasz przez pryzmat potencjalnych negatywnych komunikatów.
Tak. Let it sink for a while. Nie, ale serio. Lubisz seks, prawda?
Tak, no, bardzo.
No. Są takie dziewczyny, w ogóle są tacy ludzie, ale sobie teraz porozmawiamy o dziewczynach w takim razie bardziej. Po niektórych od razu widać, że lubią seks. Że lubią się stukać, że są otwarte na różne rzeczy.
Po mnie to widać? Rzeczy.
Ja to widzę. Rozbieraj się. Ale czy zawsze tak było?
Nie, absolutnie nie. Wiesz, ja tutaj nie mogę za wiele opowiadać, bo nie chcę za wiele opowiadać o swoim życiu seksualnym, ale był taki czas w życiu, kiedy ja wręcz myślałam o sobie, że jestem oziębła. Mhm. Ani nie wiedziałam, kim jestem. No byłam młodą kobietą, tak? Ani nie wiedziałam, kim jestem seksualnie, ani nie byłam rozbudzona nijak, ani nie wiedziałam tak naprawdę... Ja myślę, że w ogóle... o tym mogę opowiedzieć. Myślę, że dużą krzywdę mi zrobiła całe katolickie wychowanie i nawet nie to, które dostałam w domu, bo w domu zostałam mądrze wychowana po katolicku, ale to, które dostałam w kościele, w jakichś wspólnotach, to jakby ta cała dialektyka katolicka, która mówi, że wszystko, co jest związane z seksualnością, jest grzechem i że cała przyjemność, która wynika z seksualności, jest oparta w jakimś zakresie na poczuciu winy. I to zrobiło mi dużą krzywdę, mi jako kobiecie. Bo ja wchodziłam w dorosłość ze świadomością, że po pierwsze to, że jest mi przyjemnie, jest grzechem, no bo wiadomo, do ślubu nie czekałam. Tak naprawdę to wystarczy. Bo wystarczy, że pierwsze twoje doświadczenia są pomieszana przyjemność z poczuciem winy i właściwie to już naznacza cię na całe życie. I no, dużo czasu potrzebowałam, żeby się z tego wyleczyć. Żeby zrozumieć, że przyjemność nie jest czymś złem.
To jest strasznie trudne. Mam wrażenie, że w ogóle wszyscy się w tym kraju i nie tylko w tym, z tym zmagają. Z tym poczuciem winy za to, że jest mi przyjemnie. To jest... Zastanawiam się, jaki jest sens w ogóle wprowadzania czegoś takiego.
Z drugiej strony, wiesz, jakby katolicyzm uważa, że cierpienie ma sens.
Tak. I cierpienie nas, z tego co pamiętam, wybawi, czy coś takiego.
Nie uszlachetnia nas i że należy tkwić w tym cierpieniu, bo to cierpienie ma sens. I mój pierwszy etap wyzwalania się z tego poczucia właśnie winy to było uznanie, że cierpienie nie jest okej. To znaczy, że zdarza mi się cierpieć w życiu, ale zrobię wszystko, żeby nie cierpieć. Tak jest moje zachowanie. To był pierwszy etap tak naprawdę. I dopiero potem, kiedy ja nauczyłam się, że cierpienie nie jest okej, to mogłam się nauczyć, że przyjemność jest okej.
Mój Boże, jaką strasznie długą drogę trzeba przejść z powodu czegoś, co ci się wkłada kulturowo do głowy. To jest okropne. A przecież to, że cierpienie jest okej, to tak naprawdę był pomysł, ja nie wiem, średniowieczny, bo wtedy było bardzo dużo cierpienia i trzeba było to jakoś uzasadnić, żeby ludzie mieli nadzieję na cokolwiek.
Ale nadal jest dużo cierpienia, nadal są takie sytuacje.
No jasne.
Wiesz, też jest tak, że
cierpienie
część osób...
jest częścią życia. Część do chuja osób... wafla, tylko to nie znaczy, że należy...
Że należy do niego dążyć.
No, ani na przykład godzić się.
Ani tłumaczyć, że no tak, właśnie, bo to cierpienie ci uszlachetni, czy cokolwiek tam ci zrobi.
Mnie to nie daje nadziei, jak słyszę, że cierpienie uszlachetnia. Żadnej.
No, mnie też. To znaczy, ja wychodzę z założenia, że cierpienie właśnie się zdarza, ale należy przeciwstawiać się jemu. Należy robić wszystko, żeby nie cierpieć. Ja też jakby mam taki, wiesz, mam ogromną niechęć do determinizmu. Tego takiego boskiego determinizmu, że skoro jest cierpienie, to Bóg tego chciał.
Ja w ogóle nie jestem religijna i nie, chrześcijaństwo znam tylko z grubsza.
Ja jestem religijna w takim sensie, że... są ludzie, którzy uważają, że jeśli coś się zdarza w życiu, to znaczy, że Bóg tego chciał. Jeśli na przykład dzieje mi się coś złego, to znaczy, że Bóg tego chciał. Jeśli dzieje mi się coś dobrego, to znaczy, że to sobie wymodliłam i Bóg tego chciał.
Jest przepiękny cytat, potwornie smutny, ze ściany któregoś z obozów koncentracyjnych, że jeżeli Bóg tego chciał, to będzie się przede mną tłumaczył.
No więc właśnie. I ja myślę, że religia To jest opium dla ludu. A nawet ja bym powiedziała, że nie tyle religia. Wiesz, od kiedy, bo ja odeszłam od kościoła katolickiego, świadomie, dobrowolnie uznałam, że z trzech powodów. Powód numer pierwszy jest jak najbardziej seksualny. To znaczy, uznałam, że kościół mi się wtrenia za bardzo w moją seksualność. To znaczy, nie rozumiem, dlaczego kościół katolicki ma potrzebę posiadania kontroli nad seksualnością ludzką. To znaczy, rozumiem, tak? Dlatego, że chcę kontrolować ludzi, to jest najlepszy sposób złapać za jaja kogoś, tak? Natomiast jest ten pierwszy element, w którym ja się nie zgadzam. Znaczy uważam, że duchowość nie jest związana z ciałem, nie jest związana z seksualnością, nie jest związana z przyjemnością taką fizyczną. I o ile przyjemność fizyczna może być większa wtedy, kiedy się ma urządzone w głowie wszystko, co dotyczy duchowości, kiedy się jest stabilnym i sensownym człowiekiem, o tyle duchowość nie jest zbiorem zasad, które ma prawo determinować moje orgazmy.
A nie decydować o tym, co będziesz robiła ze swoją macicą.
Tak.
Skoro już przy tym jesteś.
Tak, i oczywiście jakby moje poglądy są takie, a nie inne, prawda, gdzieś tam ja uważam, że ja coś zrobię, ale nie zamierzam wchodzić w macicę innych ludzi, czy ja uważam, że gdzieś moje granice są takie, ale to nie znaczy, że mam prawo jakkolwiek wpływać na zachowania innych ludzi. I życzyłabym sobie, żeby oni się odczepili. To był pierwszy powód, dla którego ja odeszłam od kościoła. Drugi powód był związany z podejściem do osób homoseksualnych. Absolutnie uważam, że to, co robi kościół katolicki, to jest karygodne. W jaki sposób traktuje osoby homoseksualne, w jaki sposób nie uwzględnia najnowszych badań. Bo rozumiem, że 100 lat temu można było uznać, że to jest jakaś choroba, że to można wyleczyć, ale skoro już od 50 lat istnieją badania, które udowadniają, że to jest po prostu tak jest. Albo ja zawsze moim znajomym katolikom tłumaczę, no dobra, akceptujesz, że jestem bardzo wysoka, tak? Że jestem w czwartym odchyleniu od średniej, jeśli chodzi o wzrost kobiecy. To dlaczego, kurde, nie jesteś w stanie zaakceptować 10% ludzkości, czy tam ileś, prawda, ma inną odmienną orientację. To jest dokładnie to samo. To czy, nie wiem, jestem krótkowidzem, czy dalekowidzem, czy nie noszę okularów, to, że jestem wysoka, niska, to, że mam niebieskie oczy, to, że jestem homoseksualna albo nie.
To by wymagało zaakceptowania, że geny to nie jest coś, na co mamy jakiś bardzo wstrząsający wpływ. Ja się urodziłam leworęczna. Jeszcze jakiś czas temu kościół katolicki miał z tym problem.
No, więc to jest jakby drugi moment, w którym myślałam sobie, że kościół katolicki niestety nie do końca się spełnia, sprawdza. A trzeci to jest kwestia podejścia do osób rozwodzących się. No sam jestem po rozwodzie i kościół mnie niefajnie potraktował w tym zakresie, więc uznałam, że póki te trzy rzeczy się nie zmienią, to nie mam co wracać.
Do kościoła można nie wracać, a samo chrześcijaństwo ma wiele ciekawych momentów.
Tak.
Jakby bez instytucji kościoła.
I wiesz, i od momentu, kiedy ja odeszłam, bo o tym jakby do tego dążyłam, uznałam, że to jest, że jakby muszę budować, i to jest właśnie ciekawe, jest mi trudniej. Dlatego, że póki byłam w systemie, który mi mówił, z kim mogę spać, z kim nie mogę spać, z kim mogę się całować, a z kim nie, wiesz, bo to też jest taki dramacik osób będących katolikami po rozwodzie, że tak naprawdę każda grzeszna myśl o kimś, kto nie jest moim byłym mężem, ponieważ mieliśmy ślub kościelny, jest grzechem. Tak de facto, jakby się to traktować w sposób ortodoksyjny, w myśli, w mowie, w czynie zaniedbaniu, tak? Jakieś tak to idzie. Więc tak naprawdę, jeśli ja myślę o kimś, jakimś facecie, nawet już wystarczy myśleć o nim, to już popełniam grzech. Pytałam księdza na spowiedzi, jak ja mam sobie radzić z tym, tak? Że mam teoretycznie byłego męża, w praktyce no, innych facetów.
Wedle kościoła,
tak? Wedle kościoła jest nadal moim
męża
mężem.
Nadal.
No to dziecko, a czy spróbowałaś dokonać unieważnienia sakramentu, to znaczy stwierdzenia nieważności zawarcia sakramentu? No co ja mówię, no próbowałam, czy dowiadywałam się, ale nie chcę przez tę procedurę przechodzić, bo ona jest upokarzająca. Dziecko, zajmij się tym, to wtedy nie będziesz miała tego kłopotu, będziesz mogła wyjść drugi raz za mąż.
Aha, czyli załatwić sobie papierek i wtedy wszystko w duchu będzie okejka.
Więc uznałam, że to jakby to nie dla mnie. Ale odeszłam i nagle się okazuje, że to wszystko, co wszyscy im wcześniej mówili, to było proste. Ja sobie po prostu, wiesz, byłam jak w szkole z internatem, mówili mi o 9 wstajesz, tak, 21 seks, cokolwiek tam, nie wiem, nie ma męża, no to bez seksu, jakby wszystko, wiesz, takie
o, masturbacja, jasne. Też nie wolno masturbacji.
No oczywiście, że nie wolno masturbacji. No proszę cię.
Coś, co robi każdy człowiek od zarania dziejów. Nie ma osoby, która się nie masturbuje w historii
nie, no
świata.
Są,
tak?
Są.
Trzy,
są.
Pięć.
Nie, chodzi mi o to, że są takie osoby, które właśnie powinnościowo wychodzą z założenia, że nie mogą czegoś robić i na poczuciu winy lecą.
To jest depresja.
No tak.
Taka regularna.
Trzymamy tych ludzi za jaja.
Są ludzie, którzy mają bardzo obniżoną seksualność i na przykład nie mają takich potrzeb, ale to są naprawdę, to jest mały ułamek populacji. To nie
tak.
Jest...
I wiesz, i oni ci mówią, co masz robić, i ponieważ bardzo konkretnie określają, co ci wolno, czego ci nie wolno w tej seksualności. Boże. Aczkolwiek pani Terlikowska nieźle poleciała ostatnio z tym seksem moralnym. Pani Terlikowska powiedziała, że ludzie mogą, jeśli chodzi o seks oralny, to ludzie mogą w małżeństwie robić różne rzeczy, żeby było przyjemnie. Najważniejsze to jest skończyć w kobiecie. Bo nie można jakby w tej płodności zaprzeczać.
Aha, bo akty seksualne służą wyłącznie do rozmnażania, tak?
To znaczy akt seksualny musi być otwarty, nie może zamykać się na rozmnażanie. W związku z tym musisz skończyć w kobiecie. Na co już nie pamiętam, kto powiedział, ale tak naprawdę można skończyć w kobiecie również w trakcie seksu oralnego.
No tak. Pani się wyraziła nie dość precyzyjnie.
Tak, nie, chyba jej chodziło, że w waginie, tak? Ale to jakby...
Jest bardzo duża grupa ludzi, która uważa, że można zajść w ciążę za pomocą seksu oralnego, ponieważ plemniki przemkną przez przewód pokarmowy do macicy i ha, ha.
Tak, no to jajniki, właśnie myślę, że może pani Terlikowska właśnie tak uważała. Więc wracając jeszcze cały czas z tę myśl, odeszłam z kościoła i nagle się okazuje, że ten cały kręgosłup moralny, również związany z seksualnością, może przede wszystkim związany z seksualnością, bo do tej pory byłam to bardzo konkretnie ustawione. Tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. Teraz muszę sama sobie określać.
Tak, kawał roboty
przed tobą. I to jest piekielnie trudne. Nie, no teraz już jakby już sobie jakoś ogarnęłam, bo to było za, nie wiem, parę lat temu, kiedy ja podjęłam taką decyzję, ale... Ale gdzieś nagle się okazuje, że musisz myśleć, no dobra, czyli nie wypada się spotykać z dwoma facetami równocześnie.
Dlaczego nie wypada?
No bo że właśnie.
Odczuwam niepokój.
Wypada czy nie wypada sypiać z dwoma facetami równocześnie?
A czyja to sprawa?
Tych facetów i moja.
Tak, że to jest ten punkt widzenia, z którego należy na to spojrzeć. Znaczy, czyja to jest sprawa? Bo jeżeli wypada czy nie wypada, to znaczy, że ktoś to ocenia.
Ale zakładając, że ja nie mówię o tym facetom, że się z nimi spotykam równolegle, to właśnie... Czy to jest okej, czy to nie jest okej? Miałam całą masę takich różnych pytań, które musiałam sobie zadać i poszukać swojego własnego, właściwie kodeksu etycznego w zakresie seksualności.
Brawo. Gratulacje. Masz kodeks.
Mam.
Ma własnoręcznie wykonany. Ciekawe. Ja do odmiany miałam inne doświadczenia w młodości. To znaczy, mój tata jest biologiem z wykształcenia i z zamiłowania także. I on nam tłumaczył od maleńkości, że fizjologia to jest tak bardzo naturalna część człowieka, że nie ma się nad czym zastanawiać. Aksjomat niemalże, tak? No, dzieci przyjmują świat tak, jak usłyszą i zobaczą, więc kiedy ojciec mówi, że seks jest w porządku, to okej, dobrze wiedzieć, że seks jest w porządku. Ojciec nigdy nie był religijny i chyba ma w ogóle potężny problem z kościołem katolickim, tak czy inaczej, ale tego na przykład o tym nie rozmawialiśmy. Ale rozmawialiśmy o tym, czy to jest normalne, że jak siadam na kiblu, to nagle mam takie grube nogi. Rozumiesz, mam ojca, do którego można przyjść z takim pytaniem, jak się jest młodą dziewczyną, i wtedy ojciec mówi, tak, to normalne, ponieważ jak siadasz, mięsień się spłaszcza, a twoje nogi tak naprawdę wyglądają inaczej i możesz się nie przejmować.
No Jezu, cudownie.
No Jezu, cudownie, ja bym go na rękach nosiła, tylko ciężki i duży, więc nie. Więc jak oczywiście któregoś dnia z bratem rozmawialiśmy o seksie i wiesz, no kurde, w telewizji się całują, to myśmy nie mieli takiego, fu, całują się, nic takiego, bo nigdy nie było fu. Mój ojciec i jego żona przytulali się przy nas, całowali, w ogóle przytulaliśmy się zawsze wszyscy przez całe życie, do dzisiaj się przytulamy i uważamy, że to jest normalne.
To jest nietypowe w naszej kulturze, bo nasza kultura ma dosyć szeroką, tę taką niedotykalną sferę intymną.
Tak, zorientowałam się. Skoro już przy tym jesteśmy, to niestety tak jak bardzo wiele dziewcząt, kiedy byłam dzieckiem, młodą dziewczyną, to też dotykały mnie, że tak powiem, zły dotyk boli całe życie, tak? W sensie spotykały mnie sytuacje, które nie powinny były mieć miejsca, co nauczyło mnie oczywiście pewnego dystansu trochę większego niż bym miała, gdyby one mnie nie spotkały.
Pewnie zamkniętości w odpowiedzi na otwartość, którą wcześniej prezentowałaś?
To nie było takie drastyczne. Ja jednak byłam dzieckiem bardzo takim naiwnym, prostym i pełnym radości, więc trudno mi było popsuć humor jakimiś takimi rzeczami, ale na przykład jedna rzecz, która mnie wtedy bardzo zaskoczyła, nie wiem, takie pierwsze nieprzyjemne doświadczenie, które pamiętam, to chyba miałam 6 lat czy coś takiego. Ja byłam w jakichś zuchach i jakiś druh, wiesz, zmacał mnie po tyłku i to było bardzo niezręczne. I nie podobało mi się to. To nie była trauma. Wróciłam do domu, bo to u babci wtedy mieszkałam, powiedziałam babci, że ja tam więcej nie pójdę, bo... Nie odpowiada mi tam zupełnie. Oczywiście powiedziałam to tak jak dzieci to mówią, nie wiem dokładnie jak. I babcia powiedziała, okej, nie pytając już w ogóle o nic. Wtedy zauważyłam, że mam głębokie poczucie, co powinno mieć miejsce, a co nie. Chociaż nie pamiętam, żeby ktokolwiek mi mówił, co powinno mieć miejsce, a co nie. No bo byłam za mała, jeszcze się wtedy o takich rzeczach nie mówi, a być może powinno.
Myślę, że powinno się bardzo mówić. Bardzo. Właściwie od pierwszego momentu, kiedy rodzic zostawia dziecko gdzieś w obcym miejscu, gdzie są inni dorośli, gdzie są inne dzieci też. Warto od początku pokazywać dziecku To jest w ogóle, wiesz co, trzeba by się tutaj cofnąć chyba jeszcze dalej, dlatego że...
Ja zmierzam do tego, bo zamierzam cię spytać, jak rozmawiasz ze swoim dzieckiem o takich rzeczach.
Ja bym zaczęła od czegoś takiego, że w ogóle jeśli chodzi o rozmawianie z dziećmi o seksie, o granicach, to wiek, w którym dziecko zaczyna oddzielać ja od innych, to jest tak mniej więcej 1,5 roku do 2.
Nie pamiętam nic z tego czasu.
Większość z nas nie pamięta, dlatego bardzo dużo zaburzeń związanych z osobowością. Jednym z pomysłów, nie wiem na ile kojarzysz, co to jest, borderline.
Tak.
Jest takie zaburzenie.
Tak.
Jednym z pomysłów tłumaczących, jaka jest etiologia borderline, jest taka, że nie nastąpiło oddzielenie ja od innych w głowie. Że nie, na przykład ja się nie oddzieliłam od swojej matki w odpowiednim momencie, mniej więcej na etapie 1,5 roku, 2 lat.
I jakie są tego konsekwencje?
Konsekwencje są takie, że nie umiesz sobie postawić granic, co jestem ja, a co są inni.
I przekraczasz cudze granice i
przekraczasz
swoje.
Przekraczasz swoje, pozwalasz innym, przekraczasz swoje. Jakby to wszystko staje się płynne i robisz się taki dosyć, w przypadku borderline'a, trudny, bo przyciągasz, odpychasz, tak? No bo czasami chcesz być bliżej, czasami chcesz być dalej, czasami, wiesz, jakby jest to... No ale nie o tym, tak? Więc wracając jakby do kwestii seksualności, mówienia o tym, myślę, że taki pierwszy moment, w którym następuje oddzielenie właśnie ja od innych, to jest 1,5 roku, 2 lata i myślę, że to jest na przykład ten moment, w którym ja bym wprowadziła kwestię podejścia na przykład do piersi. Jeśli jeszcze karmisz piersią w tym danym momencie, no to już jest ten moment, to należy mówić, że pierś jest moja, pierś nie jest twoja. Ja oczywiście nakarmię ciebie, jeśli jest taka potrzeba, chociaż ja nie jestem akurat zwolennikiem bardzo długiego karmienia, ale czasami to się zdarza, tak? Są kobiety, dla których to jest potrzebne, które mają potrzebę tej więzi z dzieckiem, to jakby to jest ten moment, w którym warto pierwszą granicę postawić, tak? Rozumiem, że jesteś głodny, zaraz przyjdę do ciebie, to jest moje ciało, nie zostawię ci piersi i tak dalej, tak? To już to jest dziecko powinno. To jest taki pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, jeśli chodzi o właśnie takie tworzenie tych granic związanych z cielesnością, bo to nawet nie jest seksualność, to jest cielesność.
To jest jeszcze cielesność, tak? A sikanie prywatne, kiedy...
Samodzielne sikanie?
Tak.
To zależy, czy jesteś chłopcem, czy dziewczynką,
okay.
Dlatego że tak mi się wydaje. Też nie jestem psychologiem rozwojowym, więc nie chciałabym tutaj jakichś takich... No ale tak na zdrowy rozum. W chłopcu jest łatwiej sikać się w miejscu publicznym szybciej, no bo on po prostu łapie swojego siusiaka i sika. Dziewczynkę trzeba wysadzić albo przynajmniej musi się nauczyć kucać, żeby się cała nie obsikać. To nie jest takie łatwe. Myślę, że to jest dłuższa droga. Rzecz jasna na kibelku czy przy kibelku to też jest mniej skomplikowane. Potem wiadomo, jest ten etap 4-latka, kiedy dziecko kompleks Edypa, kompleks Elektry. To jest drugi etap, w którym można zaburzyć pewnego rodzaju rozumienie. Tutaj trzeba to zaakceptować, że tak jest. Z drugiej strony znowu postawić granice, powiedzieć: ja jestem ojcem, ty jesteś synem, ja jestem mężem tej pani i my teraz leżymy w łóżku i się kochamy, jest nam miło ze sobą, kochamy w znaczeniu miłości, nie w znaczeniu seksu, a ty jesteś dzieckiem, ty idź do swojego pokoju albo chodź, przytul się z nami, będziemy razem, natomiast ty jakby, no, ten ojciec musi postawić te granice w sposób oczywiście nieagresywny, żeby nie tworzyć jakichś traum. I tak myślę, że te granice, ja w ogóle uważam, że dobre rodzicielstwo to jest umiejętność stawiania granic. To jest miłość bezwarunkowa, ale to jest też umiejętność stawiania granic i to jest dążenie za swoim dzieckiem, bycie za nim cały czas. Jak ja mówię, nie tylko po to, żeby ono samo decydowało, co chce robić, ale również po to, żeby je złapać, jeśli zacznie spadać.
Oraz także dzięki temu można dziecku pozwolić być osobnym człowiekiem.
Oczywiście, bo ono będzie przed nami. Tak? No więc gdzieś myśląc o wychowywaniu mojego syna, który w tej chwili już jest praktycznie dorosłym człowiekiem i który rozpoczyna swoje własne życie, jak sądzę, damsko-męskie, prawda, i mniej lub bardziej seksualne, polegało właśnie na tym, że po pierwsze go kochałam, po drugie byłam konsekwentna, po trzecie pozwalałam mu zdobywać świat. I to samo w zakresie seksualności. Zawsze miałam taką zasadę, gdzieś to przeczytałam, albo mądry psycholog mi to powiedział, nie pamiętam, że odpowiadam tylko na zadane pytanie dotyczące seksu, bo bardzo łatwo jest zarzucić dziecko informacjami, których on w danym momencie nie potrzebuje.
Nadmiar może zaszkodzić.
Tak, czyli na przykład jeśli on się mnie pyta: mamo, a jak, nie wiem, jak powstaje dziecko? No to ja mu mówię: powstaje z miłości mężczyzny i kobiety.
Jeżeli ma lat ileś, tak?
Tam, nie wiem, 3 lata, tak? Czy tam, nie wiem. A jak on się spyta, którędy wychodzi, to mówię: wychodzi tutaj przez cipkę. I być może jemu to wystarczy, ta informacja w tym danym momencie, a być może zada kolejne pytanie. Bardzo dbałam o to, żeby odpowiadać tylko na pytanie zadane, żeby nie mówić mu, w jaki sposób wcześniej ono się dostało do tego brzucha. Jeśli nawet zapyta o to, to najpierw mu odpowiedzieć w takiej wersji łagodnej, że to jest połączenie plemniczka i jajeczka mamusi i plemniczka tatusia. Jeśli ona zada pytanie, skąd się weźmie ten plemniczek, no to powiem mu, że z siusiaka czy z penisa taty. I nie muszę mu od razu mówić o tym, że trzeba uprawiać seks i że ten penis musi być w pochwie mamy i że musi się wystrzelić, prawda? I że...
Za dużo tego tak, wszystkiego. Tak.
Te informacje są kompletnie niepotrzebne. Te informacje on prawdopodobnie zdobędzie już samodzielnie, beze mnie. Kiedy nie będzie miał, tym, ten, nie wiem, 7-8 lat.
To tak. Powinno być w ogóle w książkach do biologii? Chyba jest.
Jest, ale one mają 7-8 lat, kiedy on się dowiaduje, a biologia jest dopiero od tam, nie wiem, 10-11 roku życia.
Kurczę, nie pamiętam, żebym zadawała takie pytania, ale skąd wiedziałam, którędy to się dzieje?
Każdy z nas się dowiaduje jakoś.
Nie pamiętam skąd. Ale to nie były złe informacje. Nie dowiedziałam się niczego traumatyzującego wtedy.
Ja dostałam książkę od rodziców, taką właśnie na mój wiek. No, powiedz.
Nie wiem, z 10 lat miałam czy coś takiego, znalazłam książkę. Ściągałam książki oczywiście z półki, w domu. I jedna z książek, jak już przeczytałam wszystkie inne, miała tytuł Seks nietypowy. Mam ją do dzisiaj, jest cudowna. Pamiętam, że przeczytałam ją z pewnymi wypiekami, no bo halo, dowiadywałam się o rzeczach, w których było słowo seks. Jak wiadomo, jak pada słowo seks, należy się zarumienić, jak się jest młodą osobą. Tabu. Człowiek nie zna jeszcze wtedy słowa tabu, ale doskonale sobie zdaje sprawę, co jest tabu. No, skoro ja jako 6-latka byłam w stanie się zorientować, że dotknął mnie ktoś w sposób, w który nie powinien, to znaczy, że jest jakiś taki instynkt tego.
Myślę, że tak, chociaż nie wiem, na ile to jest instynkt wyuczony, na ile atawistyczny.
No nie mam pojęcia. No w każdym razie przeczytałam to sobie. Tam oczywiście już są te bardziej zaawansowane szczegóły. Na szczęście nikt się nie zorientował, że to przeczytałam. Ale inna była interwencja. Tak mi się skojarzyło a propos książek. Czytaliśmy, swego czasu wychodziła taka seria kryminałów. Autor się chyba nazywał De Villiers, czy coś takiego, nie pamiętam, jak to się wymawia. No i w środku było oczywiście seks, przemoc i wszystko było bardzo przegięte, bardzo brutalne i tak dalej. I moja macocha znalazła, bo sprawdzała, jakie książki czytamy, nie dlatego, że się wtryniała we wszystko, tylko po prostu była ciekawa, wiesz, no czym żyjemy. Jak ojciec przeczytał naszego Szninkla, to myśmy się trochę bali, że nam teraz coś powie, ale okazało się, że szalenie mu się ta historia spodobała pod każdym względem. Ale też byliśmy prawdopodobnie trochę za młodzi na Szninkla, no ale nie było innych komiksów. No w każdym razie, czytałam tego De Villiersa, nie wiem, czy mój brat czytał. No i moja macocha zobaczyła to, zajrzała do środka, zrobiła i stwierdziła, że absolutnie terapeutycznie, nie za karę, ale terapeutycznie, żeby sobie wyrównać to, co tam przeczytałam, bo diabli wiedzą, co ja już wiem, a czego nie. Tam naprawdę seks był brutalny, kończył się śmiercią, działy się jakieś naprawdę straszliwe historie. I wręczyła mi chyba z 8 harlekinów i kazała je przeczytać, żeby mi tak trochę wyrównać poziomy.
Ciekawe, znaczy ciekawe podejście.
Interesujące doświadczenie to było, więc ja oczywiście wiedziałam, fuj, bo miałam tam, nie wiem, naście lat i kurde, nie, no nie będę czytać harlekinów. No ale dobra, przeczytałam. No i dało mi to wgląd oczywiście w niektóre potrzeby.
W spektrum, ja rozumiem, tak?
Spektrum. Myślę, że po prostu chciała poszerzyć moje horyzonty i to było bardzo dobre podejście. To znaczy nie uważam, że jest cokolwiek złego w czytaniu harlekinów i... Ja sobie zdawałam sprawę, że to jest dokładnie tak samo umowne, jak umowne i nie wiem, no, obliczone na szok były tamte książki. Ale cieszę się, że to zrobiłam. Cieszę się, że przeczytałam Harlekiny, że przeczytałam o tych sztucznych ogniach, które wybuchają na niebie i o tych chórach anielskich, które się odbywają, znaczy, które dają koncert w momencie, kiedy pan i pani się bardzo kochają.
I męskości?
Chyba też tam
niestety,
była.
Tak,
chyba fioletowe też tam były.
Fioletowe miały, tak, dokładnie, tę pulsującą męskość, która się jakoś tam zaznaczała. Tak,
już wtedy byłam zażenowana językiem, jakim się mówi o seksie i bardzo, bardzo się ucieszyłam, jak zaczęłam wreszcie czytać erotykę i pornografię po angielsku. Oni tam sobie znacznie lepiej radzą.
A my mamy problem z tym brakiem słów, tak? To też jest kwestia naszej kultury. Ja myślę tego, że być może monopolizacja rzeczywiście intelektualizmu naszego poprzez przez Kościół. Intelektualiści byli po większości jednak w ostatnim wieku osobami związanymi z Kościołem katolickim w Polsce. Bo takich urbanów to za wiele nie mieliśmy.
Tak, a z drugiej strony ta część sprośności, którą on reprezentuje, Boże, też znowu, miałam 20 kilka lat, pracowałam w jakimś kiosku, przeczytałam gazetkę wydawaną przez Urbana, jedną z tych. Ja trochę za szybko czytam, więc dopiero pod koniec lektury się zorientowałam, że właśnie przeczytałam gazetkę sadomasochistyczną, ale nie taką, wiesz, znaczy tam oczywiście erotyka i wszystko, ale to było, tam były tortury, tam były jakieś straszne rzeczy, naprawdę.
Ale taki desad?
Ja nie wiem, desada jestem w stanie czytać... No z umownością pewną. Ostatnia historia w ogóle, jak się czyta Desada, ostatnia historia jest naprawdę makabryczna, tak?
Znaczy ja jak czytałam Desada, dostałam go tam od kogoś już jako dorosły człowiek, to miałam takie dziwne poczucie, znaczy fascynowało mnie jego analityczność w opisywaniu tych rzeczy, że tam ileś tam tych osób w ten sposób, w taki sposób, czy ten 13 osób w ten
psychopata
sposób.
Psychopata ewidentnie,
prawda? To jakby tak, to takie strukturalizowanie tej rzeczywistości. jako umysł analityczny, bo takowy również posiadam, strasznie mi się to podobało, to znaczy gdzieś, że wiesz, on to wstawiał w taki Excela trochę taki ostawiał.
Niemalże tak. Podejście naukowe, jak tak, na tamte czasy.
Tak, tak, tak. I to mnie fascynowało. Natomiast te całe opowieści wydawało mi się nudne. Ja już wolałam właśnie Tysiące jednej nocy czytać. One są dużo ciekawsze. Mm-hmm. One są takie, w nich jest taki, one są trochę jak Gra o Tron, to znaczy jakby w sensie one są takie, to tak nie do końca wiesz, co się wydarzy. To okrucieństwo czasami się zdarza, czasami nie. A u Desada to okrucieństwo jest takie...
Takie już
nudne. Pod linijkę w jakiś sposób, tak? Tutaj najpierw będzie zielona kreska, potem czerwona, potem czarna.
Mm. Zapomniałam, o czym mówiłam.
O seksie?
O seksie.
Harlekiny, a co wcześniej, żeśmy mówiły?
A, ta, Gazetka Urbana. Makabryczne, przeczytałam to. Szczerze mówiąc, do dzisiaj czuję się obrzydliwie z tym. I wtedy się zaczęłam zastanawiać, bo, umówmy się, czytałam też polskie gazetki, powiedzmy, pornograficzne i na przykład z jednej strony, jak ja byłam młodsza, były albo szwedzkie czasopisma pornograficzne, gdzie wszystkie dziewczyny wyglądały troszeczkę tak samo. Wszystkie były blondynkami, wszystkie miały tę samą figurę, ten sam kształt cycków i, co mnie głównie niepokoiło, ten sam kształt cipki.
Naprawdę?
Tak, one wszystkie były, jak to się mówi, brzoskwinka.
Aha.
Co wzbudziło mój niepokój, nie będę wchodzić w szczegóły. Nie, no widziałam parę i nie wszystkie tak wyglądały i zastanawiałam się, czy
nie
to jest jakaś...
Nie jesteś Szwedką,
tak? Czy to jest jakaś norma, którą na przykład nie wszystkie... Czy może być inaczej niż tutaj? Ale potem właśnie zaczęły robić furorę polskie czasopisma pornograficzne. Tam było fajne, tam były ogłoszenia, opowiadanka erotyczne, one były przaśne i ten język był przaśny i nie było żadnej jego kolumny, która wchodzi w moje joni, ani jakiegoś tego innego pierdolenia. I były zdjęcia właśnie polskich dziewcząt. Szczególnie zapamiętałam sobie taką sesję zdjęciową, która się odbywała w garażu. Była kobita usmarowana smarem i tymi wszystkimi warsztatowymi, samochodowymi rzeczami. Miała taki duży klucz do czegoś i miała te cycki i była zarośnięta cała, zupełnie nie Szwedka, że tak to ujmę. Była ciemnowłosa i zupełnie wszystko było inaczej i pamiętam, że to mi dodało trochę otuchy, a z drugiej strony zorientowałam się, że tak jak czytam to od dłuższego czasu, trafia to w moje ręce, miałam dużo kolegów, wystarczyło do nich wejść do sypialni, sięgnąć pod łóżko, to jest po prostu jak, to jest taki trop, no wiadomo, no, może nie u każdego chłopca pod łóżkiem jest gazetka pornograficzna, ale szanse są wysokie.
Ale u tych, z którymi się spotykałaś zapewne, czy przyjaźniłaś?
No nie wiem, być może po prostu o tym też rozmawialiśmy, no nie wiem. W każdym razie, że jest różnorako, tylko że nasze produkcje są przaśne i średnio wysmakowane, że tak powiem. A szwedzkie produkcje są czyściutkie i koronki.
Bo problem jest taki, że w ogóle z seksem jest taką wsadzaniem seksu do powiedzmy kultury, popkultury, jest taki problem, że bardzo łatwo jest przekroczyć granice śmieszności.
Czyli?
Bardzo łatwo jest takie zdjęcie z garażu ze smarem i z owłosioną panią przedobrzyć i sprawić, że na to się będziesz patrzeć i się będziesz z tego śmiać.
Mnie to się wydało bardzo urocze. Było takie bezpretensjonalne tak naprawdę.
No więc wydaje mi się, że ten odbiór, co już nie jest pretensjonalne, co jeszcze jest oraz ta kwestia, czy to mnie podnieca, czy nie.
To jest zupełnie
to są takie kawałki bardzo osobnicze i wydaje mi się, że coś, co ta przaśność, o której mówisz, że dla jednych to może być właśnie takie, to jest mi bliskie, więc ja się przy tym czuję bezpiecznie, więc mogę się podniecić, a dla innych to będzie, Boże, co za kicz, albo o Jezu, jakie to jest takie ble. I gdzieś mam takie wrażenie, że ciężko jest nieśmiesznie, niezabawnie przedstawić seks, tak żeby nie był pornografią i żeby nie był taki, żeby nadal był, nie wiem, żeby był piękny, a nie śmieszny, właśnie nie, albo obrzydliwy, albo przerażający, wiesz, ten seks różnie może być. Mm-hmm. Piękny seks jest takim osiągnięciem jednak bardzo, wydaje mi się...
Więcej niż jednej osoby.
Tak, tak, to jest coś, ta chemia, tak, o której się mówi, jest czymś bardzo trudno przekładalnym na słowa, obrazy lub dźwięki.
Wydaje mi się, że tutaj też trochę piękno jest wokół patrzącego, to znaczy jeżeli jesteś osobą bez uprzedzeń i patrzysz, nie wiem, no jacyś ludzie się całują i jesteś na przykład dzieckiem, to czasami robisz, bo wiesz, że to nie jest twoja sfera i trochę nie wiesz, jak się zachować. I pierwszy odruch jest taki, co oni robią? Liżą się, o, liżą się.
Liżą się.
No jak to brzmi, no kurde. A z drugiej strony, jak właśnie wychodzisz, powiedzmy tak jak ja, to będzie wygodniej. Wychodzisz z domu, w którym seks jest rzeczą naturalną, miłą, że jest objawem miłości dwóch osób, które okazują to sobie w taki sposób i na przykład ja wiem, że mój tata może to robić ze swoją żoną, ale ja nie mogę tego robić z moim tatą ani z jego żoną, bo to nie jest nasza sfera i to było oczywiste. Jak ja patrzę na ludzi, którzy się całują, to na przykład oni mi się mogą nie podobać, ale jeżeli to jest, ale widzę, że między nimi jest coś sympatycznego, więc taki seks jest okej. Jeżeli oglądam pornografię, no to też już mam swoje upodobania, no bo jestem dorosłym człowiekiem i mam swoje upodobania względem pornografii. Jak się do tego podchodzi tak otwarcie, że ktoś tak naprawdę chce mi sprzedać jakieś konkretne emocje w pornografii, jakieś konkretne emocje, które... Do czego służy pornografia? No do tego, żeby się podniecić, tak? Nieważne, czy po to, żeby masturbować się, czy uprawiać seks, czy po prostu tylko pomyśleć o seksie, ale to służy podnieceniu. Ja po prostu widzę, że niektóre rzeczy nie są dla mnie. Tak jak, no nie wiem, no rozmawiam sobie z moim kolegą homoseksualistą, jego nie podniecają dziewczyny. Ale on rozumie, w jaki sposób dziewczyna i chłopak lubią się i okazują to sobie... To jest tak oczywiste, jak się nad tym pomyśli przez chwilę. Ciekawe, czy jest sens o tym myśleć przez chwilę, ale wydaje mi się, że tak. Że uświadomić sobie tego, że inni ludzie przeżywają seks w inny sposób, mają inne potrzeby i zaakceptowanie tego, ta różnorodność jest ekstra.
Ale to wymaga pewnej otwartości, wiesz, jakby jeśli...
Ale dlaczego jej nie mieć? Co wynika z jej mania, z zamknięcia się na to?
Kiedy się zamkniesz na różnorodność, to twoje zachowanie może być normatywne.
Co to znaczy?
To znaczy, że ty postępujesz tak, jak trzeba.
A kto mówi, jak trzeba? Nie wiem, ale rodzice, kościół,
nie,
kultura?
To chyba jest, weźmy najszerszą kategorię, norma społeczna. Norma społeczna, czyli czasami jest to twoja wieś, czasami jest to internet, czasami jest to twoja klasa, a czasami jest to twoja matka, która jest reprezentantką normy społecznej. I wydaje mi się, że znowu możemy wrócić do kwestii właśnie kościoła i naszej mentalności. To było konieczne kiedyś, ponieważ świat był mały, żyłaś w małej społeczności, a twoja społeczność się, nie wiem, ograniczała do twojej wsi, miejscowości. No czasami jak wyjechałeś na studia, to było trochę większe, tak? Ale zasadniczo trzeba było sobie dawać rady, w związku z tym były pewnego rodzaju tabu, były również pewne zasady, pewne regulaminy wewnętrzne, były to, czym my się różnimy od innych i to miało sens. W tej chwili, jak świat się zmniejszył, jak możemy poznać wszystkich, kogokolwiek i być gdziekolwiek, kiedykolwiek, to wszystko już jest mniej potrzebne, dlatego część osób się niezależnia i zaczyna być otwarta na różnorodność, ale kiedyś ta różnorodność była zagrożeniem, była potencjalnym zagrożeniem. I to może być swego rodzaju atawizm, że my się boimy, prawda, inności. W łóżku również.
Może wróćmy trochę bliżej ciała.
Tak.
Bo tu wchodzimy w tak głębokie i szerokie rozważania, że możemy się zaraz zakopać w jakąś...
Tak, znaczy, że pewnie żadna z nas też nie jest specjalistką w tym zakresie.
Tak. Przedstawiamy wyłącznie swoje opinie. Proszę się na nas nie powoływać.
Ale rzeczywiście można się na nas powoływać.
Może, tylko nie jako na...
Specjalistki w zakresie antropologii...
Kulturowo-seksualno jakiejś tam...
Seksuologii... Mentalności seksualnej. Nie wiem nawet, jak to nazwać.
Myślę, że bezpiecznie jest powiedzieć, że może być różnie.
Ale wiesz, że to właśnie jest ogromne osiągnięcie, że teraz mówimy, że może być różnie. Że pozwalamy sobie na to.
Może być różnie. W tym momencie zaczynam myśleć właśnie, jak bardzo ludzie uprawiają seks tak jak swoi rodzice, skoro nie rozmawiają ze swoimi rodzicami na temat tego, jak oni uprawiają seks, bo to nie jest temat, na który się rozmawia z rodzicami. Rodzice w najgorszym wypadku powiedzą ci, idź spytaj kogoś innego, a w najlepszym wypadku powiedzą ci, że... A myślisz, że skąd się wziąłeś? I to wszystko.
To też się zmienia, to znaczy... o ile nasi rodzice nie rozmawiali z nami nadmiernie na temat sposobu uprawiania seksu, czy też mało tych rodziców było.
Zresztą z rodzicami się chyba o tym nie rozmawia.
Wiesz co, ja rozmawiałam z moim synem, może nie na temat sposobu uprawiania seksu, ale jednak pewnego rodzaju informacje mu przekazałam.
Nie rozmawia się ze swoimi dziećmi i nie rozmawia się ze swoimi rodzicami na ten temat, czy się lubi na pieska, czy się lubi po misjonarsku.
Oczywiście, że się nie rozmawia, natomiast tak? Rozmawia się o tym, że nie należy ranić drugiej strony. Rozmawia się o tym, że dla mężczyzny jednorazowy seks może nic nie znaczyć, a dla kobiety, bo się oksytocyna w jej uruchomi, może już, ona już może sobie wyobrażać ten domek, pieska i...
Ja bym chciała zauważyć, że w drugą stronę też to działa. Zdarzają się też sytuacje dokładnie odwrotne.
Oczywiście, oczywiście.
I w ogóle szanować czyjeś uczucia jest dobrze i bardzo dobrze jest. To jest coś, czego tak naprawdę trochę mi brakuje. I wydaje mi się, że ja to powinnam usłyszeć i wszyscy powinni to usłyszeć, że... Dobrze jest, jak sytuacja jest jasna dla wszystkich stron biorących udział. Ja mam takie przekonanie, to ono może być zupełnie moje, ale
to jest bardzo
nie zawsze
trudne.
Też wszystko wiadomo, tak?
A to
ja
jest
też
bardzo
nie zawsze
trudne,
wiem.
Dlatego że ty zakładasz, że ludzie ze sobą rozmawiają.
Nie, tak, ja zakładam, że ludzie powinni ze sobą rozmawiać.
No wiadomo, że rozmowa zbliża ludzi i wiadomo, że różne rzeczy można wyjaśnić, ale tak jak mówisz, po pierwsze często ludzie nie są świadomi tego, w ogóle nie są świadomi swoich emocji.
Nie wiedzą, czego chcą często.
Nie wiedzą, czego chcą, mają podomykane, mają jakieś skrypty, że tak się powinno, tak się nie powinno.
Mają jakieś doświadczenia, które wpływają na ich odbiór sytuacji,
oczywiście,
która może być nie taka, jak druga
Więc
osoba uważa.
Ja starałam się jakby zawsze przekazać taką informację, że pamiętaj, że to, że ty jakoś myślisz, to nie oznacza, że ta druga strona myśli tak samo, to po pierwsze, a po drugie, że ty jesteś facetem, ona jest kobietą, albo na odwrót, ty jesteś kobietą, ona jest facetem, on jest facetem, albo jesteś obydwoje kobietami, obydwie, no nie patrz, za komputkami. W każdym razie, że ludzie reagują różnie, mają różne potrzeby, różne poziomy wrażliwości, różne wychowania, różne skrypty. W gruncie rzeczy te skrypty seksualne, to znaczy skrypty związane z poczuciem własnej wartości się przekładają bardzo na życie seksualne, a tych skryptów właśnie z wartością jest, no mamy, wychodzimy objuczeni takimi skryptami z domów.
Rozmawiałam z wieloma chłopcami, którzy są już dorośli, są już mężczyznami i mają ze sobą jakieś związki, jakieś inne układy. I bardzo wielu z nich mówiło o tym, że czasami myślą o tym, jak się zachowywali, kiedy byli nastoletnimi chłopakami i czasami mają takie okruszki poczucia winy, że być może powiedzieli coś dziewczynie, z którą się wtedy spotykali, coś, co mogło jej sprawić przykrość albo zrobić wręcz krzywdę na całe życie. Oni sobie po nie w czasie, no ale jak mieli się zorientować wcześniej, po nie w czasie się orientowali, że mogli zrobić komuś krzywdę mówiąc czy robiąc jakąś rzecz i w ogóle nie mieli takiej refleksji wcześniej, że na przykład... nie wiem, potrzebny przykład?
Nie, możemy wrócić do tego przykładu, że śmieszny dźwięk twoje piersi
chociażby
wydzielają, jak się kochamy.
Myślę, że taka odpowiedzialność jest bardzo ciężka do noszenia potem. Myślę, że każdego też coś takiego spotyka, tak? Że dowiaduje się, że słyszy od kogoś, na przykład od swojego partnera czy partnerki jakąś taką rzecz, którą może sobie zrobić sam krzywdę. Jak odróżniać, czy ktoś chce mi zrobić krzywdę, czy ktoś coś takiego mówi, bo po prostu nie pomyślał przez 5 sekund, że mówi mi coś, od czego może mi być przykro potem jeszcze przez 5 lat.
Nie masz wpływu na to, co ludzie mówią. Nie masz wpływu na to, czy ludzie się zmieniają, czy nie. Jedyną osobą, którą możesz zmienić, jesteś ty sama. I ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś mnie rani i widzę, że mnie rani każdorazowo bardzo głęboko, to znaczy, że mam dużą pracę do wykonania nad sobą, nad tym, żeby mnie to nie raniło. Bo takie zdania mogę słyszeć. Jeśli ja pozwalam sobie na to, żeby słyszeć te zdania od innych osób, to znaczy, że w jakiś sposób, w jakimś skrypcie jestem, jeśli to sobie powielam, tak? Coś mi to robi, że ja sobie pozwalam, czy innym pozwalam na to, żeby mi mówili takie rzeczy. Z jakiejś przyczyny jestem w tej sytuacji i powielam ją. W związku z czym w kontekście właśnie życia seksualnego, jeżeli widzę po sobie, że trudność mi sprawia... Weźmy jakiś przykład, absolutnie nie z życia wzięty. Jeśli bym zauważyła na przykład, że trudność mi sprawia uprawianie seksu przy świetle dziennym, tak? I kiedy widzę ciało swoje, widzę ciało partnera, ciało partner widzi moje ciało, to bym zaczęła się zastanawiać, gdyby mi to przeszkadzało, co ja mogę z tym zrobić. I nie chodzi o to, żeby zgasić światło i zamontować jeszcze bardziej szczelne rolety, żeby móc również seks uprawiać w ciągu dnia, ale bardziej co ja mogę zrobić z tym, żeby swój obraz swojego własnego ciała zmienić w swoich własnych oczach. I naprawdę zmienić mogę tylko samą siebie.
Wydaje mi się, że to jest świadomość, którą należałoby szerzyć. Bardzo mało ludzi, mam wrażenie, odpowiednio wcześnie zaczyna się nad tym zastanawiać, ile od nich zależy na ich własny temat.
Tak, tak.
To by miał błogosławiony wpływ na ich życie seksualne.
Ta cała rozmowa o seksie tak naprawdę sprowadza się do tego, czym jest szczęście i jak pracować nad sobą, bo seks jest tym takim papierkiem lakmusowym własnego zdrowia.
Jezu, zgadzam się.
Jeśli mi się układa w łóżku, to znaczy, że wykonałam już wystarczającą pracę nad sobą, żeby móc otworzyć, jakby, żeby móc w tej sytuacji, która jest tak strasznie
intymna
i potencjalnie stresogenna, potencjalnie raniąca, potencjalnie wiele złego może się wydarzyć z takiego seksu, jeśli ja nie jestem ułożona wewnętrznie. Więc jeżeli mój seks jest fajny, jestem z niego zadowolona i moja relacja jest, jakby gdzieś spełnia się w tym łóżku, to dla mnie jest to papierek lakmusowy mojego własnego zdrowia psychicznego.
Wszystko jest z tobą w porządku. Tak, jeżeli w łóżku jest w porządku, to wszystko jest z tobą w porządku.
A jeśli w łóżku coś nie działa, no to wtedy przyczyny są różne. To już ta implikacja w drugą stronę nie działa.
Dokładnie,
tak?
Dokładnie do tego chciałam...
Bo może się zdarzyć, że nie wiem, są jakieś problemy fizyczne, że ktoś ma coś za ciasnego, albo coś za dużego, albo coś za małego.
Tak, w drugą stronę to nie działa. Tak. Jeżeli coś jest nie w porządku w moim łóżku, to nie tylko...
Mogą być problemy... Przeze mnie. Medyczne problemy, tak?
Mogą być problemy emocjonalne, może druga osoba nie czuje się tak jak...
Mogą być problemy hormonalne, mogą być problemy okresu życiowego, jakichś lęków nabytych, tak?
Może być stres w pracy, przecież to niebywale wpływa na życie seksualne ludzi.
Nadmiar alkoholu.
Absolutnie.
Mogą być pewne skrypty, które są bardzo ciężkie, związane z początkiem relacji. Mhm. Często jest tak, że my powtarzamy w kolejnych relacjach mniej więcej to samo. Coś tam udoskonalamy, coś tam zmieniamy, ale zasadniczo te początki są zazwyczaj bardzo podobne.
Poza tym mamy tendencję, żeby robić to, co się już raz udało. Żeby powtarzać coś, co nam na pewno wyjdzie.
Albo mamy tendencję do tego, żeby sprawdzać się za każdym razem w ten sam sposób, bo wtedy może coś tam wyszło nie tak, ale tym razem chciałbym się sprawdzić i może tym razem pójdzie, tak?
Mamy też na przykład upodobania jakieś.
Ale rzadko te upodobania moim zdaniem angażujemy od razu na początku.
To prawda.
Te upodobania, to znaczy takie ja mam doświadczenie, że upodobania wychodzą dopiero wtedy, kiedy człowiek się czuje bezpiecznie, kiedy może o nich mówić.
Kiedy może mieć zaufanie, że nie zostanie skrzywdzony, kiedy przyzna się do
tego. Kiedy może pokazać ten miękki brzuszek i może trochę gardę opuścić.
Opuścić, tak. Bo liczy na to, że druga osoba mnie nie skrzywdzi, bo chyba mnie lubi, bo się spotykamy i się lubimy.
Tak, dokładnie, bo chyba mnie lubi. A na początku ten seks jest bardzo często taki bardzo sportowy, taki fizyczny, taki służący wyłącznie rozładowaniu napięcia.
Tak, bo się buduje napięcie, jak ktoś ci się podoba, ja się komuś podobam. O Jezu, ekstra jest taki seks na początku jest w ogóle bardzo fajny. Na początku relacji.
Tak, jest zupełnie inny.
Jestem dużą fanką oczywiście. Aczkolwiek... Jak byłam młodsza, to właśnie ten początkowy seks był najlepszy, najbardziej ekscytujący i tak dalej. A potem to oczywiście mogło wynikać z wielu rzeczy, bo umówmy się, partnerów miałam mniej doświadczonych, ja byłam mniej doświadczona, ale po jakimś czasie to się wszystko stawało monotonne nieco i trochę już człowiek wiedział, czego się spodziewać. I seks był nadal fajny, ale już nie tak ekscytujący jak na początku, kiedy poznaje się cudze ciało i cudze jakieś tam fajne rzeczy, które się dzieli tylko... No intymnie się dzieli, tak? Poznajesz czyjeś kawałki takie, których wiesz, no inni nie znają, to jest ekstra. Ale z wiekiem bardzo zaczęłam doceniać, jak fajny jest seks z kimś, z kim robi się to po raz 1500, ale jest zabawa w międzyczasie. To nie jest to samo, co było za trzecim razem, ani za 20, tylko to jest za każdym razem coś innego. A oprócz tego, częścią tego seksu jest to wszystko, co już przeżyliśmy razem, czyli... Wiem, na co mogę liczyć i to są te dobre rzeczy. Najfajniejsze w seksie z kim jesteś długo i wiesz, że będziesz jeszcze długo, jest to, że można spróbować jakichś innych rzeczy i jak one się nie udadzą, to nie rzuca cienia na całe wasze życie seksualne. Tylko to, okej, spróbowaliśmy, wiemy, że nie. Jedziemy dalej, następna rzecz. W jaki sposób... O, cześć kocie. Pogłaskaj się o mikrofon, świetny pomysł, rewelacja.
No powiedz kocie, jak wygląda twoje życie seksualne? Co ci powiedzieć o seksie?
Czego bym się chciała dowiedzieć? Warto by było powiedzieć o tym, w jaki sposób komunikować swoje potrzeby swoim partnerom i partnerkom. Taki bezpieczny.
Bezpośrednio.
Bezpośrednio. Powiedzieć, nazwać, znaczy samemu sobie najpierw nazwać, czy samej. Mhm. Lubię to, czy lubię tamto. I zastanowić się, jak to powiedzieć drugiej osobie, żeby było okej.
Okay. Ja myślę, że najważniejsze w komunikowaniu ważnych rzeczy swoim partnerom jest mówienie w komunikacie ja. To jest coś, czego powinni nas uczyć w przedszkolu.
Czyli nie, bo ty zawsze, bo ty nigdy, tylko...
Tylko ja lubię, kiedy ty coś robisz, bo wtedy jest mi tak i tak. Mhm. Albo ja nie lubię, kiedy ty coś robisz, bo wtedy jest mi tak i tak. Takie komunikaty są jadalne, takie komunikaty są nawet prawie, że smaczne, nawet jak są trudne, ale przede wszystkim takie komunikaty nie są agresywne, nie są atakujące. I ilekroć mam coś takiego, nawet nie, że nieprzyjemnego, ale po prostu trudniejszego do zakomunikowania komukolwiek, czy to własnemu dziecku, czy to szefowi, czy to pracownikowi, czy to partnerowi, czy to komukolwiek, to mówię właśnie w komunikacie ja, bo mogę wtedy wyrazić swoje oczekiwanie i wręcz jakby dalszy ciąg jest taki, że mogę powiedzieć, słuchaj, chciałabym, żebyś robił tak i tak, a jeśli nie będziesz tak robić, to ja się będę czuła tak i tak, a jak będę się czuła tak i tak, to coś się wydarzy.
Korzyści
tak?
mogą być z tego na przykład jakieś.
Takie mówienie jest też bardzo prawdziwe. I tu wracając do seksu, wracając do tego naszego łóżka, wydaje mi się, że zakładając, że ten seks ma być seksem udanym dla obu stron, to warto być prawdziwym. Czyli nie tylko nie udawać orgazmów.
Absolutnie, to się nie kalkuluje
absolutnie
nikomu.
Się nie kalkuluje.
I psuje rynek.
Też, prawda? Więc nie tylko nie udajemy orgazmów, ale dodatkowo może właśnie ułatwimy sobie to, że jeśli ja nie doszłam, to wytłumaczę temu facetowi, jak mu będzie łatwiej sprawić, żebym doszła, albo że to też warto mówić, że naprawdę nie za każdym razem muszę dojść, bo sam proces już seksu jest fajny i czasami wystarcza. No. A czasami to, że nie doszłam, nie wiem, wynika że z tego, że małe dziecko płacze za ścianą i myślę o tym dziecku, nie jestem w stanie odpuścić tych myśli. Albo za godzinę trzeba wstać, bo trzeba iść do pracy i też już myślę o tej pracy. I to nie jest związane z partnerem w ogóle, w żadnym stopniu.
Ale partner może usłyszeć, nie możesz się skoncentrować, nie jesteś tutaj ze mną, myślisz o innych rzeczach. Coś z tobą jest nie tak, albo ja coś źle robię.
No więc dokładnie, ja coś źle robię, ja się nie sprawdzam, ja chciałbym, żebyś ty doszła, a tak naprawdę ty nie dochodzisz.
No ale przecież nie na złość. No,
no więc dokładnie, ale to myślenie w kategoriach, że seks nie jest udany, jeśli obie strony nie doszły, jest też takim myśleniem jakimś strasznie rywalizacyjnym, strasznie takim osiągnięciowym. A kurczę, w seksie nie chodzi o osiągnięcia. To wracamy do tego, o czym wcześniej mówiłyśmy, że seks z kimś, kogo się dłużej zna, ten taki niejednorazowy, jest zawsze jakimś procesem, prawda? I człowiek się uczy tego ciała drugiej osoby, uczy się jego reakcji, widzi różne nowe rzeczy, widzi jakieś starania, niestarania i to wszystko jest właśnie oparte o pewnego rodzaju zaufanie, że właśnie skoro dzisiaj nam nie wyszło, to może jutro nam wyjdzie.
Tak.
Rzecz jasna też nie można przegiąć w drugą stronę, bo jeśli nie wiem, na przestrzeni kilku tygodni za każdym razem facet dochodzi, a kobieta nie i ona zaczyna być sfrustrowana, ale nie umie o tym powiedzieć.
A on nie wygląda na to, żeby zmieniał swoje modus operandi i nie zaczyna się starać, nie kombinuje i
nawet nie pyta.
Można by wyciągnąć wniosek, że nie zależy mu na tym. Może on czegoś nie wie.
Może nie wie, może się boi, że nie wie, może boi się, że się nie sprawdza. Tak naprawdę jest kilka takich sformułowań, które warto sobie zapamiętać. Pierwsze, o którym powiedziałam, to jest ja lubię, kiedy ty robisz to, bo wtedy to. A drugie to jest słuchaj, a co mógłbym zrobić, co mogłabym zrobić, żeby ci było lepiej? Albo opowiedz mi, jak lubisz. I to można to pytanie zadać przed, można to pytanie zadać w trakcie, można to pytanie zadać po. Ja cenię sobie to zadawanie po, bo wtedy jest też ten taki moment takiej otwartości. Szczególnie jeśli ten seks był udany, to jest ten takie, powiedziałabym, okienko łącznościowe, tak? Że można sobie powiedzieć też te trudniejsze rzeczy wtedy. Ale wiadomo, nie od razu tak, znaczy sytuacja, w której facet od razu, jak było?
Jak było? Podobało ci się?
Jak wypadłem?
Daj mi jeszcze chwilę, bo ja jeszcze tam jestem.
Dokładnie. Na przykład. Dokładnie tak. Więc zadać pytanie, czy wszystko było okej. Okay.
Sformułować się taktownie, pomyśleć przez 5 sekund, co się chce powiedzieć, żeby nie palnąć czegoś głupiego.
I pamiętać, że im bardziej się mówi w kategoriach, w komunikacie ja, tym trudniej z tym polemizować.
Tym trudniej druga osoba, znaczy tym więcej druga osoba musi włożyć wysiłku, żeby obrócić taki komunikat przeciwko sobie, bo on tak. jest tak naprawdę prosty.
Tak.
Ja coś.
Ja lubię.
Ja lubię. No i druga osoba może powiedzieć, no co może powiedzieć? No, nie może się obronić przed tą informacją. To jest bardzo szczera informacja.
Może oczywiście pomyśleć sobie, kurczę, ona lubi tak, a ja tego nie zrobiłem. Wtedy jest takie poczucie winy, czy jakieś takie niespełnienie, ale...
Ale wtedy można pomóc i powiedzieć, mógłbyś tak spróbować? Zobaczymy, czy nam to będzie leżało razem. Bo też nie jest tak, że coś, co było fajne z jednym partnerem, czy z jedną partnerką, będzie równie fajne z drugą osobą. Bo to tyle rzeczy. I jeszcze a propos bycia w związku z kimś długo, nie można zapominać o tym, że jak jesteś z kimś dłużej niż 10 minut, to ten ktoś się zmienia. Tak. I ty się zmieniasz.
Tak.
I może wchodzić mnóstwo nowych rzeczy. Ludzie się dowiadują rzeczy o sobie. To, że my na przykład jesteśmy w stanie zakomunikować coś, to jest gdzieś tam owoc naszego rozmyślania, naszego dojrzewania na ten temat i naszych doświadczeń. I jak jesteśmy z kimś, to nadal te doświadczenia zbieramy i nadal dowiadujemy się czegoś o sobie. I możemy nagle po 5 latach związku na przykład powiedzieć, ty wiesz co, mam taką myśl. Nagle i wiesz, i druga osoba nie powinna wtedy wykazać przerażenia, powiedzieć, skąd się to w tobie wzięło, czy ukrywałaś to przede mną od 5 lat. Nie, właśnie na to wpadłam. Właśnie na to wpadłam, że chciałabym spróbować czegoś, o czym nie pomyśleliśmy nigdy wcześniej.
Wydaje mi się, że ludzie sobie nie dają prawa do zmieniania się, znaczy do tego, że druga osoba się zmienia. Wydaje mi się, że w ogóle to jest taki, nie wiem, takie bycie z kimś, jak już raz coś powiedziałam, nie wiem, że lubię.
A mogę przestać lubić, kurde, no.
Co sobie przypomniałam? Taką sytuację, że ktoś mi kiedyś opowiadał, nawet nie jest moja sytuacja, że miał takiego chłopaka, że taka dziewczyna miała takiego chłopaka, że ilekroć powiedziała, że coś lubi, tylekroć ta osoba ją zarzucała tym.
O Jezu, znam to, tak.
Na zasadzie lubię jogurty greckie.
I nagle 30 w lodówce.
I nagle 30 w lodówce i problem polegał na tym, że ta osoba lubi jogurty greckie dzisiaj, ale za 3 dni już wolałaby jogurt, nie wiem, 0% bokoma truskawkowy. I już nie dostawała tych jakby bokoma truskawkowych, no przecież było 30 jogurtów greckich, które należało zjeść. I podobnie jest w łóżku, że myślę, że dużo osób nie ma tak bardzo sprecyzowanych preferencji. Być może ma jakieś ścieżki wypracowane, szczególnie myślę, że w przypadku kobiet, którym nie zawsze jest łatwo dojść, one mają jakieś ścieżki i wiedzą na przykład, że jeśli w ten sposób zrobić, tutaj potrzesz 3 razy, spłuniesz przez lewe ramię, a potem 2 razy pogłaszczesz i 3 zęby komara i 4 włosy dragona, no to osiągnę orgazm być może po pół godziny twojego lizania.
Gdyby była taka recepta 100% na to...
Ale wydaje mi się, że kobiety, jakby, które gdzieś próbują siebie poznać, to mają jakąś taką jedną ścieżkę, taką w miarę pewną mają.
Ale tych ścieżek jest znacznie więcej niż ta jedna.
No więc właśnie o to chodzi, tak? Że jakby tę jedną można powiedzieć na początku, kiedy facet jest już sfrustrowany, że jakby nie dochodzisz, tak? No to powiedz mu, dobra, to zrób w ten sposób, tak? No to wtedy jest raczej pewne. Czasami warto pokazać jakąś ścieżkę, żeby już osiągnąć ten chociaż jeden mały sukces, żeby tę frustrację gdzieś rozładować, ale... Kurczę, trzeba być...
Nie ustawać w próbach innych...
To brzmi strasznie głupio, takie mówienie, że trzeba być i musicie, ale coś w tym jest, że seks potrafi być zaskakujący. Te orgazmy kobiece, które są... przychodzą w dziwnych momentach, które...
Jednego dnia to trwa 2 minuty, drugiego dnia to trwa 2 godziny.
Tak.
I co poradzisz? Tak jest już.
Na dodatek te oba seksy mogą być super satysfakcjonujące. Tak. Nawet jeśli po tych 2 godzinach facet już nie czuje własnej szyi na przykład. A ona jest totalnie sfrustrowana, że nie jest w stanie dojść, to jednak się okazuje, że to potem wspomnienie takiej sesji może być zajebiste. Mm-hmm. Koleżanki lesbijki mi opowiadały, że seks między 2 kobietami jest oparty często totalnie innego rodzaju cele. To znaczy, że celem nie jest dojście, celem jest dochodzenie.
Bo to jest przyjemne. Wznoszenie się jest przyjemne.
Dokładnie. I że wtedy naprawdę, nie wiem, gładzenie kogoś po kolanie czy po zgięciu łokciowym przez 15 minut może się okazać dużo fajniejszym seksualnym doświadczeniem niż 3 orgazmy jeden za drugim przeżyte, nie wiem, z facetem szybko gdzieś tam, coś tam.
A poza tym w ogóle umówmy się, jeżeli ktoś mnie głaszcze przez 15 minut po kolanie w sposób, który buduje napięcie, bardzo przyjemne, to oznacza, że ten ktoś współuczestniczy w mojej własnej przyjemności. To jest ekstra.
Tak, bo ktoś... buduje moje własne poczucie wartości również.
Mhm. Kogoś interesuje moje ciało, ktoś sprawdza, na jakie bodźce ono reaguje.
Dokładnie.
Dla naszej wspólnej przyjemności. To jest super, jeżeli ktoś wkłada taki wysiłek, ja nie mówię, że to jest bardzo ciężkie, tak? Ale wkłada w to jakąś myśl, jakiś czas i jakąś pracę i ma z tego radochę, to znaczy, że jest fajnie.
Jest tak, jak nie wiem, zrobić komuś masaż, tak? Albo.
O Boże, tak. Jak byłam dzieckiem i jak byłam młodą damą, to nie rozumiałam, dlaczego na filmach niektórych, nie wiem, kobieta się kładzie na tej kanapie i robi, jestem zmęczona. I przychodzi facet i mówi, zrobi ci masaż stóp. I on jej robi ten masaż stóp i ona po prostu tam się wije w pełnej rozkoszy. Wtedy mnie nie bolały stopy. Teraz doskonale to rozumiem.
No.
To czasami jest więcej niż bym chciała, to żeby ktoś mi po prostu zrobił.
To jest wielki prezent, tak naprawdę.
Ale wiesz co, między nami mówiąc, są takie dni, w których ja naprawdę marzę o tym, żeby facet wyrzucił śmieci po prostu. Zdjął ze mnie jeszcze jedną z tych rzeczy, które ja i tak w domu robię, a ja wiem, że to jest głupie i nieromantyczne i brzmi tak naprawdę strasznie przyziemnie, ale to, że ktoś mi zdejmie jedną rzecz z głowy, potrafi zmienić mi cały dzień.
Dokładnie tak.
A, i możemy potem wylądować w łóżku właśnie dzięki
temu.
No
to właśnie. Ja bym chciała jeszcze jedną rzecz podkreślić, że jakby to, że powiedziałam o tym seksie lesbijskim, prawda, mm-hmm. seksie z facetem, to jest stereotyp, to znaczy to jest jakoś pewnego szufladkowanie, no bo łatwiej tak mi jest postrzegać rzeczywistość. Natomiast to nie znaczy, że każdy seks między dwiema kobietami będzie tak wyglądał, czy też, że nie ma facetów, którzy potrafią w ten sposób całą noc dotykać i cieszyć się niedochodzeniem właśnie, znaczy nie orgazmem, a tym takim wznoszeniem się, jak to powiedziałaś. To piszą w tych czasopismach kolorowych, że dobra gra wstępna zaczyna się wiele godzin wcześniej,
tak.
przez rozmowy. No,
czasami tak jest.
To jest oczywiste, tak? To znaczy czasami seks jest fajny, jest szybki seks, czasami fajny jest seks, który się zaczyna rano na fejsie, gadamy sobie każdy w pracy, tak? A potem w ciągu dnia to jakoś tam rośnie i jak się spotykamy, to po prostu wybucha.
Zaskakująco mało mężczyzn zdaje sobie sprawę z tego, że ich partnerka zaczęła myśleć o tym, że będą w łóżku dzisiaj wieczorem. On nie miał o tym pojęcia, że zaczęła o tym myśleć dużo wcześniej.
Im się wydaje, że tylko oni myślą o seksie co tam, nie wiem, 7 minut przeciętnie, mm-hmm. tak? A tak naprawdę...
Nie, to bullshit.
To jest jakieś bullshit totalne.
My też myślimy o seksie. Nas też garderoba potrafi uwierać w taki charakterystyczny sposób, absolutnie. Uważam, że to powinno zostać powiedziane. To nie ma w tym nic wstydliwego.
Absolutnie nie ma. Myślę, że też są takie momenty, kiedy... bardzo łatwo jest nas podniecić.
Ale nie wiadomo kiedy. Myślę, że to jest takie bardzo upiorne, że nie wiadomo kiedy.
Że u nas to nie jest takie mechaniczne.
Ani takie oczywiste, bo umówmy się, faceci by chcieli, bardzo dużo facetów po prostu chciałoby, żeby to było trochę prostsze, żeby było wiadomo, co zrobić, bo oni wtedy mogą być...
Ta-dam!
Ta-dam! I dokładnie. A to nie jest takie proste i wydaje mi się, że w momencie, kiedy człowiek się otworzy na to, że to nie jest takie proste i tak, tak jest właśnie. I to jest normalne. I nie ma się co z tym kłócić, wspierać i żądać, żeby było inaczej. To dużo większą radochę można z tego czerpać.
A to znowu wymaga, wydaje mi się, pracy nad sobą, nad swoim własnym takim, znowu chyba poczuciem własnej wartości. To znaczy z takim, że jeżeli ja jestem otwarta na różne rozwiązania i wiem, że to, że jest dzisiaj jest tak, jutro inaczej, dzisiaj się udało, jutro się nie uda.
I że to jest okej.
Okay. Że to jest okej, okay, że to nie świadczy źle o mnie. Jeśli jestem otwarta na to, że życie jakby przynosi różne rzeczy i każda z tych rzeczy jest fajna na swój sposób, to ja nie będę się przejmować. Bo wystarczy zacząć się przejmować tym właśnie, nie wiem, jak wyglądam w przypadku kobiety, czy...
I zawsze wtedy coś znajdziesz.
Czy co powiedziałem w przypadku faceta i też zawsze wtedy coś znajdziesz. A już kurczę, ten seks będzie gorszy. Już nie odpuścimy.
Fajnie by było zaakceptować, że na pewnej płaszczyźnie nie ma reguł. A z drugiej strony przecież jakieś reguły są. Na przykład jeżeli masz partnera i wbijasz go w kompleksy, to on przez jakiś czas się będzie starać udowodnić ci jakieś rzeczy, ale na dłuższą metę sam sobie zaszkodzisz. To się źle skończy. Ten ktoś będzie bardziej sfrustrowany, a ty będziesz dostawać to, co zamawiasz, i nie będziesz już miał nigdy żadnej niespodzianki.
Bo nikt z nas celowo nie wbija drugiej osoby w kompleks.
Dlatego może czasami fajnie się jest sobie przyjrzeć i zobaczyć, czy przypadkiem nie mówię czegoś takiego, czy nie robię czegoś takiego.
Co pomniejsza drugą osobę.
Wierzycie, są to te wszystkie głupie żarty, że czy wyglądam w tej sukience grubo? I co facet ma odpowiedzieć? To jest żałosna sytuacja, która jest obrabiana na 1000 dowcipów i stereotyp. Ten jest troszeczkę okropny, ale jeżeli powiesz kobiecie, że tak wygląda grubo, to tak naprawdę nie mówisz jej, że ona wygląda grubo w tej sukience, bo to nawet nie to, że ona słyszy. Ty zawsze uważałeś, że ja jestem gruba, tylko mi nie mówisz, bo się ze mną stukasz i nie chcesz mi sprawić przykrości ani odstraszyć mnie od naszego łóżka. Tylko tak naprawdę mówisz takiej osobie, patrzę oceniająco na twoje ciało. Oceniam twoje ciało.
Albo moja miłość do ciebie liczy się w twoich kilogramach. To znaczy jest współczynnikiem wynikającym z twoich kilogramów.
Jest jeszcze jedna zła odpowiedź. Ja lubię duże tyłki.
O Jezu.
To jest okropna odpowiedź, bo jednak oprócz tego, co ja lubię, mówi też o tym, że ty masz duży tyłek. A być może ja wcale nie mam ochoty... Po pierwsze, w ogóle ja mogę nie mieć ochoty usłyszeć, że mam duży tyłek, a po drugie, ja mogę uważać, że nie mam dużego tyłka, a ty uważasz, że mam duży tyłek i co teraz zrobimy? A to jest tak naprawdę kompletnie nieważne. Bo lubię twój tyłek, jest okej. Okay. Tak w ogóle. Jak ja słyszę, lubię twój tyłek, niezależnie od tego, o jaką cechę mojego tyłka pytam, to jestem zadowolona.
Tak. Znowu spójrz, to jest komunikat ja.
No, bezpieczny. Podoba mi się.
No.
Co tam jeszcze można by złego odpowiedzieć w takiej durnej sytuacji, która może zaszkodzić w nasze życie seksualne? Myślę, że chyba najlepszą odpowiedzią, jeżeli jesteśmy na przykład świadomym mężczyzną bądź świadomą kobietą, jesteśmy partnerem czy partnerką kobiety, która się pyta, czy w tym wygląda grubo, bo to jest tak naprawdę powtarzanie jakiegoś schematu, jest przekazać, że stawianie problemu w ten sposób nie jest sensowne i nie jest korzystne. Mogę ci powiedzieć, że wyglądasz świetnie w tej sukience, albo że nie oddaje ona sprawiedliwości twojej figurze, bo wiadomo, to jak się ubierzesz, wpływa na to, jak wyglądasz.
Może warto z nim zadać pytanie na zasadzie...
Co tak naprawdę chcesz wiedzieć?
Tak, o co tak naprawdę pytasz? No. Czy możesz w tej sukience pojechać do rodziców na obiad? Czy twoje koleżanki będą lepiej wyglądały niż ty?
Czy mam ją teraz zadrzeć i zapiąć cię
natychmiast? Tak, czy masz ochotę na seks? Czy uważam, że jesteś atrakcyjną kobietą? Mm-hmm. Czy ta sukienka pasuje do twoich aktualnych kształtów? Jest 100 tysięcy pytań, które możesz ci zadać, tak? I może rzeczywiście warto w takim momencie zobaczyć, o co kobieta pyta, bo pytając, czy wygląda w tej sukience grubo, ona naprawdę wyraża najczęściej swój totalny brak pewności siebie, ale nie wiadomo na jakim tle.
Mm-hmm. A może oczywiście wali głupi żart i tak dalej. Wbrew pozorom nie jestem zwolennikiem gmatwania się w głębokie wątki filozoficzne w momencie, kiedy ktoś tam zadaje proste pytanie.
Ale w tym wypadku warto się o to pokusić.
Tak, wydaje mi się, że warto włożyć minutę wysiłku i postarać się, bo staranie wobec drugiej osoby zostanie docenione wbrew pozorom. Młoda dziewczyna odkrywa masturbację, oczywiście ukrywa to przed wszystkimi dookoła, bo jak wiadomo, dziewczęta się po pierwsze nie masturbują, po drugie prawdopodobnie to jest grzech, zależy jeszcze od kręgu kulturowego, a jednak to jest przyjemne i się to robi. No niektóre dziewczęta odkrywają to na tyle wcześnie, że nie wiedzą, o co w tym chodzi, ale to jest fajne. Są jakieś takie w ogóle sytuacje, że nie wiem, rodzice przyprowadzają do lekarza dziecko, które się ociera o stół i jest niezręczna sytuacja dla wszystkich zainteresowanych, bo trzeba sobie powiedzieć coś, o czym się nie chce rozmawiać, nie chce się mówić i nie chce się, żeby to było. A dziewczęta się masturbują i całe szczęście, bo dzięki temu po pierwsze poznają swoje ciało, po drugie poznają swoją fizjologię w ogóle.
Mają też jakąś metodę, nie wiem, rozładowania napięcia.
Absolutnie. Uczą się w jakiś sposób, potem mogą pomóc tym młodym chłopcom, którzy będą się bardzo starać i będą bardzo podekscytowani tym faktem i będzie można im coś podpowiedzieć i to jest fajne. Za czasów moich rodziców mam wrażenie, że tego nie było, ale w naszym pokoleniu dziewczęta kupują sobie wibratory.
Tak.
I okazuje się, że tego jest 600 tysięcy rodzajów, 50 tysiącach kolorów.
Internet bardzo ułatwił to, dlatego że można obejrzeć sobie samodzielnie. Nie trzeba wcale rozmawiać z nikim, żeby sobie przejrzeć te produkty. Można je sobie zamówić w sposób dyskretny, dostać je w dyskretne miejsce. Zapłacić za to też bez śladów większych.
I zobacz, jak bardzo się trzeba ukrywać.
To znaczy jakby ten wstyd związany z posiadaniem wibratora wynika, no wiadomo, że z naszego kręgu kulturowego.
Bo jak dziewczyna ma wibrator, to jaka jest? Rozwiązła czy co? Przecież ma wibrator.
No rozwiązła jest, no popełnia grzech. No jeszcze tylko ma sprzęt do popełnienia tego grzechu. Jeszcze nie, tak sobie myślę... W ogóle masturbacja, załóżmy masturbacja w związku nawet, tak? Ile par, tak się zastanawiam statystycznie...
Ukrywa przed sobą?
Wiedziało siebie masturbujących, tak?
U mnie w liceum rozmawialiśmy troszeczkę o tym i... No wiadomo, no kurde, byliśmy nastolatkami, rozmawialiśmy o rzeczach. Mam wrażenie, że wszyscy byliśmy podekscytowani w trakcie tych rozmów, ale ludzie, z którymi rozmawiałam, mówili, że... zrobienie sobie dobrze w towarzystwie partnera to jest część ich życia seksualnego. Że to jest oczywiste dla nich, że to nie jest żaden wstyd ani nic. Ale ja miałam może fajnych znajomych po prostu.
Ja myślę, że jednak większość par nie robi tego.
A trochę szkoda.
Oczywiście, że szkoda, bo to jest element, no tak jak żeśmy stwierdziły, że wyrzucenie śmieci jest elementem życia seksualnego. Mój tak samo masturbacja, no tym bardziej. Masturbacja jest elementem życia seksualnego.
Absolutnie tym bardziej.
Ale w związku z tym myślę, że ponieważ ta masturbacja jest tematem tabu, nie wiem, kobieta, której facet się masturbuje i która teoretycznie odkrywa to, ale tak nie powinna o tym wiedzieć i tak dalej, to jej się wydaje, że
ona mu nie wystarcza.
Ona mu nie wystarcza, to samo w drugą stronę zresztą. Facet, który ogląda filmy pornograficzne, bo to raczej w tę stronę zazwyczaj jest, że kobieta odkrywa, wiesz, w historii
przeglądarki
że wchodzi na jakieś strony, to też właśnie dlaczego on tam chodzi, wiesz, czy on jest uzależniony.
Czy on jest uzależniony, czy on tam szuka czegoś, czego ja mu nie daję, coś strasznego.
Przecież od masturbacji można się uzależnić.
Jak wiadomo, oczywiście.
Nie, to są wszystko takie mity, które po prostu gdzieś pokutują, wynikające ciągle jakby z tego poczucia winy i tak dalej.
Ej, choć rozwalmy jakieś mity.
Dobrze, no to...
Koniec części pierwszej. Powiadomienia o nowych odcinkach będą na stronie dekompresor.pl oraz na stronie gplusowej Nerdów Nocą.